Dzień dobry. Zapraszam na portalu lublin112.pl na drugą część podcastu na temat ludobójstwa na Kresach Wschodnich, którego dokonali na Polakach nacjonaliści ukraińscy. Przy mikrofonie Zbigniew Pacholik. W tym roku mija 80. rocznica tamtych dramatycznych wydarzeń. Rozmawiam ze Stanisławem Srokowskim, pisarzem, poetą, kresowiakiem, świadkiem tamtych czasów. Pytam o przyczyny rzezi bezbronnej ludności polskiej i to w tak bestialski sposób. Odpowiedzi są zaskakujące. Nie znajdziemy ich w szkolnych podręcznikach. Próżno też ich szukać w prasowych artykułach czy audycjach. Pytam także mojego gościa o to, jak współcześnie radzi sobie polskie państwo z przemilczanym tematem rzezi na Kresach. Zapraszam do wysłuchania rozmowy wyjątkowej lekcji historii. Na Kresach były wioski polskie, wioski ukraińskie, wioski polsko-ukraińskie z domieszką też innych nacji, Żydów, Czechów. Te społeczności żyły przez wiele, wiele lat w zgodzie. Pomagały sobie, jak pan pisze w swoich książkach, wspólnie świętowały i nagle coś się stało. Co się stało? Co z tymi ludźmi się stało, którzy byli dla siebie sąsiadami, przyjaciółmi, byli dla siebie rodziną, bo były też małżeństwa mieszane? Co się stało z tymi sąsiadami, przyjaciółmi? Jaki był powód, że zmienili sposób myślenia o swoich sąsiadach, którzy są Polakami?
Szukamy źródeł zbrodni, szukamy przyczyn tego straszliwego kataklizmu. Rzeczywiście było tak, jak to często się zdarza w społecznościach mieszanych, że były małżeństwa polsko-ukraińskie, że były małżeństwa polsko-ormiańskie, że były małżeństwa polsko-żydowskie. I to był stan normalny. Ja pamiętam z moich własnych dziecięcych doświadczeń, kiedy przychodzili do nas nasi sąsiedzi ukraińscy i razem z moim ojcem, z moją matką szli na pole, żeby wspólnie obrabiać albo orać, albo zbierać zboże. Kiedy oni mieli tam swoje prace, mój ojciec szedł do nich i też razem dokonywali tych robót, które były niezbędne na polach. Jak trzeba było coś naprawić, to wspólnie to robili. Jak trzeba było coś zmieniać w gospodarce, dokonywać jakichś tam przeobrażeń, to też wspólnie robili. Wspólne obyczaje, święta, kiedy było Boże Narodzenie, polskie Boże Narodzenie, to Ukraińcy bardzo często odwiedzali nas, wspólnie zjadaliśmy kolację wigilijną. Podobnie, kiedy dwa tygodnie później ich były święta, to znowu Polacy szli tam do nich. To był normalny stan. Nikt nie przewidywał, że coś takiego może się zdarzyć. I pytanie jest zasadne. Rzeczywiście, co się takiego stało, że doszło do tych zbrodni i czy rzeczywiście to było tak nagle? Otóż badania i uczonych, ale także moje literackie badania, kiedy zbierałem materiały do swoich książek i także moje osobiste doświadczenie, doświadczenie mojej rodziny, moich dziadków, pradziadków i tak dalej, wskazuje na to, że źródeł tej rzezi, tego ludobójstwa należy szukać w różnych miejscach i to się stało nie od razu. Pierwszym takim chyba wątkiem, który tutaj trzeba by podjąć, to jest rok 1918, kiedy Polska zaczyna się odradzać. Mamy 1 listopada 1918 roku we Lwowie. Lwowianie budzą się 1 listopada i co widzą? Widzą mnóstwo flag ukraińskich wiszących na murach polskich budowli, polskich instytucji, polskich szkół, polskich domów, a po ulicach chodzą uzbrojeni żołnierze ukraińscy. Skąd oni się tam wzięli we Lwowie?
No ale we Lwowie jaki udział Ukraińców już był mieszkający?
Już tłumaczę. Lwów był miastem polskim od wieków. był typowym miastem polskim od wieków. Polaków tam było około 70-60 parę procent, Żydów 20%, a Ukraińców było 10% zaledwie, niewiele. A skąd się wzięli ci żołnierze? Otóż Lwów był w zaborze austriackim. I kiedy rozpadała się Austria po I wojnie światowej, kiedy się rozsypywała tamtejsza Europa, ci żołnierze służący w formacjach austriackich we Lwowie, to byli właśnie wśród innych narodów, byli Ukraińcy. I tych Ukraińców we Lwowie akurat wtedy było około 1500 żołnierzy. I oni się bardzo szybko zorganizowali i postanowili ogłosić, że budują państwo ukraińskie we Lwowie i stolicą tego państwa będzie Lwów. I kiedy Polacy po obudzeniu zobaczyli się flagi ukraińskie wiszące na polskich domach, na polskich instytucjach, no to byli przerażeni. Jak to? Polski Lwów, odwieczne polskie miasto, które było budowane z takim trudem, posiadające takie wielkie zaplecze kulturowe, intelektualne, naukowe, i nagle tutaj byt polityczny, który nie ma nic wspólnego z tym miastem. Nagle się pojawia grupa ludzi, która ogłasza, że postanawia tutaj budować Ukrainę. I ciekawe, wtedy pojawia się młode pokolenie Polaków, to jest taka grupa 30 paru chłopców, którzy zrywają się do boju, wiedzą, co się dzieje, podrywają się do boju i zaczynają atakować te posterunki ukraińskie. Udało im się rozbroić kilka oddziałów ukraińskich, zdobyli broń, porwali za sobą studentów, harcerzy, dorosłych mężczyzn, a z biegiem czasu żołnierzy polskich wracających z różnych frontów, prawda? I w ciągu 3 tygodni wypędzili Ukraińców ze Lwowa. Lwów stał się wolny. Można powiedzieć, było to pierwsze polskie zwycięskie powstanie, bo zaraz potem było powstanie wielkopolskie, kiedy Paderewski przyjeżdża do Poznania. Później były 3 powstania śląskie, prawda? Polska się powoli zaczyna organizować, przyjeżdża Piłsudski do Warszawy, Paderewski pojawia się do Moskwy, prawda? Zaczynają ci mężowie stanu między sobą dogadywać się i buduje się Rzeczpospolita. Wojna polsko-ukraińska trwa jeszcze. Ze Lwowa wprawdzie Ukraińcy zostali wypędzeni, ale są jeszcze poza Lwowem. Dlaczego o tym warto wspomnieć? Dlatego, że Ukraińcy tę wojnę przegrali, ale zapamiętali przegraną wojnę. Zapamiętali i postanowili działać pod ziemią teraz. Na czym podziemie to polega? Na tym, że oni budują strukturę, która się nazywa Ukraińska Organizacja Wojskowa. To jest struktura podziemna, która zaczyna szantażować Polaków przez długie lata. Terroryzuje Polaków przez 20 lat, od 18 roku, od przegranej wojny, zaczyna znęcać, jak gdyby mścić się za tę przegraną wojnę i zaczyna terroryzować Polaków na całym obszarze Polski, ale najwięcej na Kresach. Na czym to polegało? Na przykład napadali na kolejarzy, zrywali tory kolejowe, palili różnego rodzaju placówki. Był zamach na Piłsudskiego dokonany przez Ukraińców, na całe szczęście nieudany. Tych zamachów było więcej, ale takim spektakularnym zamachem, którym się udał, to była śmierć Pierackiego, ministra spraw wewnętrznych, który został zamordowany w 1934 roku przez Ukraińców. Czyli mamy jak gdyby pierwsze źródła tej zbrodni. Próba zemsty na Polaka, którzy wygrali wojnę w 1918 roku. Ale tak, gdybyśmy spojrzeli jak gdyby z perspektywy takiej porządkującej tę wiedzę naszą, to myślę, że trzeba by zacząć od czegoś innego. Trzeba by zacząć od fascynacji środowisk ukraińskich i ukraińskiej inteligencji, ukraińskich polityków, którzy przygotowują się do budowania swojego państwa ukraińskiego na tych ziemiach, na ziemiach polskich. Trzeba by zacząć od tego, że oni byli zachwyceni strukturą polityczną naszego sąsiada zachodniego, czyli Niemców. Byli zachwyceni Hitlerem, byli zachwyceni nazizmem, byli zachwyceni faszyzmem włoskim. Szukali pewnego modelu państwa i sposobu jego budowania i znaleźli najlepszy według nich wzór, to był wzór hitlerowski. Dlatego też zaczęli wzorować się na Hitlerze i na jego dziele Mein Kampf, który był podstawą, fundamentem, prawda, budowania nazizmu niemieckiego. I ukraiński ideolog Dmytro Donców w 1926 roku pisze taką książkę pod tytułem Nacjonalizm. Był on tłumaczem Hitlera, był on tłumaczem Mein Kampf. A więc znał doskonale idee, które tam są głoszone, że Hitler przy pomocy swoich metod, a wśród nich było wymordowanie Żydów, pragnął jak gdyby tej czystej rasy, zachować czystą rasę niemiecką. To samo Ukraińcom wpadło do głowy, my też musimy być czystą rasą ukraińską i wszystkich, którzy nie są Ukraińcami, trzeba wokół nas wymordować. A ponieważ Polaków było najwięcej, Polacy byli wokół nich, no trzeba było wymordować Polaków. W związku z tym ta jego książka, którą czytałem, jak byłem przerażony, jak ją czytałem, ten Nacjonalizm, który opiera się właśnie na czystym wzorcowaniu, odzorowaniu ideologii nazistowskiej, hitlerowskiej, to ta książka wyraźnie mówi, że taką największą napędową siłą, która ma doprowadzić do stworzenia państwa ukraińskiego, to jest nienawiść. Przy pomocy nienawiści będziemy oczyszczać naszą ziemię, jak oni powiadali, naszą ukraińską ziemię, będziemy na tej ukraińskiej ziemi budować Ukrainę. Mieli na uwadze nasze kresy przede wszystkim. Może warto tutaj zacytować, mam przed sobą taki fragment, warto zacytować ideologów, którzy właśnie to mówili. Dmytro Kołodziński, taki jeden z ideologów ukraińskich, powiadał: trzeba krwi, damy morze krwi, trzeba terroru, uczynimy go piekielnym. Nie wstydźmy się mordu, grabieży, podpaleń. W walce nie ma etyki. To jest kod wzięty prosto z tego nacjonalizmu, który Dmytro Donców w 1926 roku napisał w tej swojej książce. A następne zdanie. Im więcej wrogiego elementu, czyli nas Polaków, czyli kiedy więcej wrogiego elementu zginie w czasie powstania, tak to oni nazywają, tym łatwiejsza będzie budowa Ukrainy. Wobec wrogiego elementu należy wykazać się takim okrucieństwem, by dziesiąte pokolenie nie patrzyło w stronę Ukrainy. To jest ideologia, czyli mamy pierwszy taki potężny impuls do tego działania antypolskiego, do tej zbrodni, do tego ludobójstwa, to jest ideologia nazistowska, która wpisała się w kodeks postępowań Ukraińców w tej książce Dmytra Donczowa. W 1929 roku z tej ideologii rodzi się Ukraińska Partia Polityczna, organizacja ukraińskich nacjonalistów, na czele której staje parę lat później Stepan Bandera w 1933 roku, później w 1940 i dokładnie postępuje tak samo jak Hitler. Hitler wokół siebie oczyszcza swoje zaplecze polityczne swoich wrogów. Bandera robi dokładnie to samo. Według jego rozkazu wokół niego, wokół samego Bandery ginie około 40 ludzi, których skazuje na śmierć. Tę metodę zaczyna stosować wobec Polaków, bo to robił jeszcze przed wojną. Czyli mamy w 1929 powstanie organizacji ukraińskich nacjonalistów, która ma na celu jedno – likwidację Polaków. Czyli mamy ten ideologiczny, prawda, czynnik, który jest chyba najsilniejszym czynnikiem, bo tych wypowiedzi, na przykład jeden z historyków ukraińskich pisał, że zabijanie Polaków to walka z kolonializmem, no to idiotyzmy kompletne. A Kłaczkiewski, jeden z dowódców ukraińskiej powstańczej armii, pisał, czy mówił, powinniście przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Przy wycofywaniu się niemieckich wojsk, więc kiedy Sowieci już gonili Niemców na zachód, przy wycofywaniu należy wykorzystać ten dogodny moment dla likwidowania całej ludności polskiej. No to była jednoznaczna i ideologiczna przyczyna. To było zapisane w ich kodeksach różnego rodzaju. Podobnie pisał Szuchewicz, należy Polaków z naszej ziemi usuwać, wysyłać bojówki, likwidować i tak dalej, i tak dalej. To jest, mamy mnóstwo dokumentów, to nie jest jakaś wymyślona historia. Jeszcze jest taki ważny dokument, o którym warto powiedzieć, dekalog ukraińskiego nacjonalisty, czyli 10 przykazań. To jest w ogóle przerażający dokument. Chrześcijanie mają dekalog, czyli 10 przykazań Bożych, a oni stworzyli sobie dekalog ukraińskiego nacjonalisty, którym 8 przykazanie mówi o nienawiści, wzięte z tego dzieła Donczowa pod tytułem Nacjonalizm. Także to wyraźnie była ideologia nacechowana tymi wszystkimi zaleceniami, które widzimy w Mein Kampf, a później w tym dziele Dmytra Donczowa Nacjonalizm. Więc mamy to pierwsze źródło, prawda, zbrodni, ale mamy drugie. Drugie źródło ma charakter literacki. Ich wielcy twórcy, ich wielcy pisarze, ich wielcy artyści działali przeciw Polsce. Ich największy poeta, Taras Szewczenko, pisał mniej więcej tak. Jam przysiągł rżnąć ich wszystkich, biorąc nóż ten w ręce. Syny moje, czemu wy maleńcy, czemu lacha wy nie rżniecie? To są słowa największego poety ukraińskiego. One były oczywiście w szkołach ukraińskich czytane. One były podawane do wiadomości przy pomocy różnych działań, prawda, dydaktycznych, pedagogicznych. Młodzież ukraińska, młode pokolenie się wczytywało w to wszystko, nasycało się tą zbrodniczą myślą i to w ich głowach było już. I kiedy ci Ukraińcy szli do mordów, to wielu z nich, albo przynajmniej ich przywódcy, mówili, ten nasz Szewczenko to mówił, że to i to trzeba robić. Jest taka pieśń ukraińska, marsjalianka, jak oni nazywali pieśń ukraińskiej powstańczej armii, która brzmi mniej więcej tak. Do szczętu zniszczymy Wawel i Łódź, Warszawę, Kraków, do broni kozacy, wścieka się gniewny lach, od bram Krakowa aż do Warszawy wyścielimy lachami szlak. Literatura, idea, prawda, ta literacka, zadrzymała, zamieściła się, zagnieździła się w ukraińskich głowach i ona również stała u podstaw tych mordów. To jest druga przyczyna, ale mamy trzecią, prawie niewiarygodną, prawie smutną, bolesną, trudną, przerażającą, ale trzeba o niej powiedzieć. To było duchowieństwo ukraińskie. Gdyby postawa kościoła grecko-katolickiego czy prawosławnego była inna, to do tych rzezi, a przynajmniej do skali tych rzezi, a przynajmniej do sposobu mordowania, takiego jakie znamy, nie dochodziłoby. Bo słowo biskupa, słowo kapłana, słowo popa było ważne. Jeżeli coś biskup, kapłan powiedział, to było święte. A co powiedział? No dajmy przykładów parę. Metropolita prawosławny Polikarp w kazaniu zachęcał do rżnięcia Polaków. Zachęcał. Pop Petroszczuk wygłosił takie kazanie, którym głosił, mówił, wołał, Lachów i Żydy wyryzaty, czyli Polaków i Żydów wyrżnąć. To głosił w czasie otwarcia cerkwi w Chalupach 20 lipca 1942 roku. I wtedy mówił, na każdą wyprawę przeciw Polakom święciłem broń. Więc zanim wyruszali ci bandyci mordować Polaków, to noże, siekiery, widły leżały tam przed ołtarzem i on święcił tę broń. Święcił noże, siekiery, widły oraz udzielał błogosławieństwa. On to mówi, mamy dokumenty z tego zapisane. Cytować mogę dużo, bo mamy dużo tych przykładów. Więc mamy trzecie źródło, czyli cerkiew ukraińska, która zachęca do mordowania. I mamy nawet takie przykłady, kiedy pop staje na czele bandy ukraińskiej razem ze swoją córką. Znamy taki przypadek. I idą razem z mordercami, razem z grupą tych swoich bojowców, jedą od chaty do chaty i mordują Polaków. Co wtedy robi arcybiskup Szeptycki, ich przywódca? Milczy, a wie o tym. Wie o tym dlatego, że do jego kancelarii, do jego biskupiego pałacu, raz w tygodniu przychodzą banderowcy i składają mu relacje, co się dzieje. Polscy biskupi piszą do niego listy, błagają, zrób coś z tym. Przelewa się niewinna krew. Spróbujmy jakoś uratować te cierpienia ludzkie. Nie dajmy pognębiać, nie pogłębiać tę straszną rzecz. No niestety nie udaje się. Arcybiskup milczy. Słynne są jego dwa listy. Kiedy Hitler napada na Polskę, Szeptycki pisze list do Hitlera, pełen uniżoności. Witamy, czcimy, szanujemy, kochamy. I drugi list, kiedy Stalin zaczyna zwyciężyć, pisze list do Stalina. Kochamy was, czcimy was, szanujemy was. Więc mamy trzecie, prawda, źródło tej zbrodni. Mamy wreszcie czwarte źródło historyczne, Chmielnicki. Dla nich przykładem bohaterstwa, heroizmu był Chmielnicki, później takie inne zbrodnie, które się dokonywały. I mamy wreszcie piąte źródło zbrodni, to jest stosunek sąsiadów naszych do tego, co się działo, czyli Niemców i Rosjan. Jedni i drudzy podżegali Ukraińców do tych mordów, zachęcali, tworzyli warunki. Niemcy ze względu na to, że Bandera i cała ta jego, można powiedzieć, groteskowa, ale to właściwie dramatyczna, tragiczna ta grupa, która dokonywała mordów, czyli Szuchewicz, Klaczkiewski, Lebedź, Bandera i inni, to była agentura niemiecka. To byli agenci, po prostu niemieccy, którzy wykonywali także polecenia niemieckie, nie mówiąc już o tej ideologii, którą wcześniej tutaj scharakteryzowaliśmy. Także mamy tutaj też te przyczyny, prawda, historyczne. Dopiero w sumie tych różnych aktów, które są źródłem, które są jak gdyby praprzyczyną czy przyczyną, suma tych dopiero wzięta razem pokazuje nam całe oblicze tej zbrodni.
Tak jak w każdym społeczeństwie są różni ludzie. Wtedy było wielu Ukraińców, którzy Polakom pomagali, byli odporni na ideologię i te wszystkie czynniki, które pan wymieniał. Czasami spotyka się pogląd, że rzeź na Kresach to był taki odwet chłopów ukraińskich na polskich panach. Ale przecież podczas tych mordów ucierpieli głównie polscy chłopi.
To jest fałszywy pogląd budowany przez Ukraińców. Oczywiście, że to był spontaniczny zryw, że chłopi sami, bo tam i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście jest fałszywe, ponieważ koncepcja wymordowania Polaków była dużo wcześniej przygotowywana. Była nawet taka, i mamy jej ślady w historii zapisane, taki pomysł był, żeby w momencie, kiedy Hitler napadnie na Polskę, żeby Ukraińcy wywołali powstanie przeciwko Polsce. Więc mamy jeszcze jeden czynnik, prawda, dużo wcześniej przygotowywane powstanie. Ale wracając do tego, co pan powiedział, to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Z jednej strony była ta współpraca, o której mówiliśmy, prawda, ludzie się po prostu normalnie, jak sąsiad sąsiadem, dogadywali, współpracowali, te małżeństwa wspólne i tak dalej, czyli to były takie normalne, tradycyjne związki między jednymi a drugimi ludami. Ja dam przykład na poziomie najniższym, jak to się działo i jak ta nić nienawiści docierała z góry na sam dół. Czyli gdzieś tam od tych wielkich przywódców ukraińskich, od tej ideologii, od tych książek, od tej literatury, przez organizacje wojskowe do rodzin, jak to docierało. Ja miałem dwóch przyjaciół na wsi. Miałem przyjaciela Ukraińca i przyjaciela Żyda, Sławka i Berka. Sławko to był mój przyjaciel ukraiński. Byliśmy bardzo życi z sobą, mieszkaliśmy niedaleko obok siebie. I zanim się jeszcze zaczęły te zbrodnie, któregoś dnia wychodzę o poranku, żeby się pobawić ze Sławkiem, jako chłopiec 6-7-letni. Wzywam Sławka, krzyczę do niego, który jest tam za oknem, widzę go w oknie. Sławko, chodź, pójdziemy się pobawić, pójdziemy gdzieś tam poganiać, może jakąś tam piłkę pogramy, a piłka wtedy to nie była taka jak dzisiaj, tylko szmacianka taka zwykła, szmata okrągła, zrobiona przez mamę czy przez ojca. No i Sławek nie wychodzi. Myślę, to jest, co on się tak długo bawa. Krzyczę, krzyczę, ale w końcu Sławek się pojawia na progu, ten Sławko, bo tak go nazywałem. I tak patrzy na mnie, w moim wieku chłopak. Ja mówię do niego po ukraińsku, bo znałem ukraińskie, tak jak Ukraińcy znali polskie, bo to było naturalne. Mówię, Sławko, chodź siuda, Sławko, chodź tutaj. On tak patrzy na mnie, milczy, milczy. On mówi, dlaczego milczysz, dlaczego nic nie mówisz? On mówi do mnie po ukraińsku, Nie będę z tobą mówić, bo ty lach. Nie będę z tobą rozmawiać. Ja pytam, dlaczego nie będę ze mną rozmawiać? Bo ty lach. To dla mnie był szok. Dla takiego chłopaka, który ma 7-8 lat, czy 6 lat, czy 7-8 lat, to było w ogóle nie do pojęcia. To znaczy, ty lach. No ty Ukrainiec, no co z tego? To z tego powodu nie będę ze mną gadać? Mimo, że całe lata bawiliśmy się? Przecież to on nie wymyślił tego. To nie są jego słowa, prawda?
To oczywiście słowa rodziców, które usłyszał w domu. Tak.
Słyszał te słowa w domu, rodziców. Ty, Sławku, nie baw się z nim, bo to jest lach, a my lachu będziemy i tak dalej. Czyli jak proszę zwrócić uwagę, jakimi drogami szła ta ideologia. Gdzieś tam ktoś napisał książkę, później idee tej książki szły do dowódców ukraińskich. Ci dowódcy przekazywali tam na niższe szczeble. Te niższe szczeble to już były rodziny, to już byli mężczyźni. To szło po domach, po ojcach, matkach, a te ci przekazywali dzieciom. Taki był mechanizm, więc widzimy tutaj, prawda, jak wyglądała jak gdyby struktura idei, która przenika z góry do samego dołu. Podam inny przykład. Czasami tak było na wsi, że w mojej wsi, w Nilczu, czasami było tak, bo mieliśmy tam i kościół, i cerkiew, i bożnicę żydowską.
No z tego, co wyczytałem, to ta wioska była bardzo duża, 3,5 tysiąca mieszkańców.
Tysiąca mieszkańców. Bardzo duża, historycznie bardzo ciekawa wioska, bardzo cywilizacyjnie wysoko stojąca.
Do dzisiaj istnieje.
Tak, do dzisiaj istnieje, tak. Kościół, cerkiew, biblioteka, księżnica, świetlica, chór. No, taka cywilizacyjnie i kulturowo dość wysoko usytuowana. No ale wtedy, kiedy zaczęły się już te mordy, a było tak, że jak nie było na przykład naszego księdza Kowalczyka, bo gdzieś tam wyjechał, bo był chory i nie odprawiał mszy święty, to szliśmy do cerkwi się modlić. To było naturalne, tak samo jak Ukraińcy czasami bywali w polskich kościołach. No i był taki przypadek, że moja mama i moja ciocia Stasia i mój kuzyn Marian i ja poszliśmy do cerkwi na mszę, bo nie było naszego księdza. I wtedy pop ukraiński wygłosił kazanie o pszenicy i konkolu. Słynne kazania, które głoszono często w kościołach, świątyniach. Tylko jaki nadano temu ton, jaki wydźwięk. I ten pop zaczął krzyczeć, że pszenica to jest ten święty naród ukraiński, a konkol to są Polacy i to trzeba z korzeniami wyrwać. I moja ciocia, i moja mama, i ja mały, paroletni chłopak, i mój kuzyn, który był ode mnie 2 razy starszy, miał 16 lat. Słyszymy te słowa, które do nas docierają, które mówią o śmierci, które mówią o zabijaniu. A tylko my jesteśmy polską tą maleńką grupką, a to reszta to może to są Ukraińcy. I wszyscy oglądają się i patrzą na nas. I moja matka i moja ciocia powoli się zaczynają wycofywać z tej cerkwi. Biorą nas za ręce i wychodzimy. Kolejne źródło, prawda? Ale to idzie dalej, bo następnego dnia mój kuzyn Marian jest w domu, a jego przyjaciel przychodzi do jego domu w jego wieku, bo wtedy mój kuzyn Marian miał 16 lat. Jego przyjaciel mniej więcej w tym samym wieku przychodzi do niego. Spotykali się często, więc to nie było nic szczególnego. Matka Mariana, ciocia Stasia mówi, może ci podać coś, herbaty, napije się czegoś, mleka, zrobi ci kromka, on nic. Milczy, tak jak ten mój przyjaciel Sławko, nic nie mówi, nie odzywa się. Ale w pewnym momencie wyjmuje z kieszeni scyzoryk i bawi się tym scyzorykiem, a moja ciocia Stasia mówi do niego, czemu ty tak milczysz? Nie baw się tym scyzorykiem, tylko pogadajmy, albo idźcie pobawić się z Marianem. Chwila ciszy i ten Ukraińc, to dziecko ukraińskie, 16-letni chłopiec, patrzy na Mariana, pokazuje ten scyzoryk, mówi, ten scyzoryk by wszedł w twój brzuch jak w masło. Taka sytuacja. Ciotka jest przerażona. Mówi, co ty mówisz, chłopcze, co ty mówisz? Jak możesz, to przecież twój przyjaciel. Marian, to jest twój przyjaciel. Mój kuzyn Marian zdrętwiał, nie wie, co ma powiedzieć. Myśli, że ten żartuje, a ten mówi, tak, ten by nóż wszedł w twój brzuch jak masło, to dosłownie powtarzam. I wtedy ciotka mówi taką rzecz, która zmienia sytuację całkowicie. Mówi, popatrz, tam jest Matka Boska na ścianie. To jest Matka Boska wasza, ukraińska i nasza polska. To jest wspólna nasza Matka Boska. I ona patrzy na ciebie i ona słyszy to, co ty mówisz. Nie wstydź ci? I w tym chłopcu następuje jakaś przemiana w tym momencie. pada na kolana, chwyta się za głowę, po czym szybko się podrywa i ucieka. Ta Matka Boska, te słowa jakoś podziałały na niego. Ale fakt, że on powiedział, ten nóż by w siebie wszedł, to nie są jego słowa. To ktoś go wysłał tutaj i powiedział, masz go zarżnąć, masz tego swojego przyjaciela zarżnąć. I dochodzimy do tego właśnie, że było tak, że Ukraińcy otrzymywali polecenie, że jeżeli było małżeństwo polsko-ukraińskie i mąż był Ukraińcem, a żona Polką, to otrzymywali polecenie od bantupa, od przywódców tych bantupa, ma zarżnąć swoją żonę. I Ukrainiec musiał zarżnąć, bo jeżeli tego nie zrobił, to sam został zabity. I było, mamy mnóstwo dowodów, kiedy Ukraińcy zabijali swoje, albo odwrotnie, kiedy żona była Ukrainką, a Polak był jej mężem, to też wtedy został musiał być zamordowany. I było odwrotnie. Bardzo wielu uczciwych, szlachetnych, dobrych Ukraińców pomagało Polakom. Przykładem jestem ja i moja rodzina. My zostaliśmy uratowani przez Ukrainkę, która Misiurak się nazywała. Misiurak, która przyszła do mojej mamy i powiedziała, dzisiaj tej nocy będzie napad. Musicie się ukryć. Dzięki temu, ponieważ nie mieliśmy się gdzie ukryć, ona nas ukryła. Dzięki temu żyjemy. Ukryła nas w swojej stodole. Długa historia, tak w dużym skrócie mówię. Rano obudziliśmy się, wieś była spalona nasza, ale my uratowani. To samo jak wiele innych rodzin uratowanych, bo wielu Ukraińców w tej wsi mówiło Polakom, chowajcie się, my nie mamy na to wpływu, chowajcie się, przyjdą, będą was palić. Czyli mamy z jednej strony sytuację taką, kiedy mordercy, ich ideologowie namawiają, mordujcie, zabijajcie, rżnijcie, ale z drugiej strony mamy szlachetnych, dobrych, takich wychowanych, prawda, chrześcijańskiej wierze Ukraińców, którzy mówią, nie będziemy mordować, nie będziemy zabijać, będziemy was chronić. I chronili nas.
Dzisiaj nie ma już tych wiosek, nie ma tych ludzi, zostały kości gdzieś rozsiane po polach, nie wiadomo nawet gdzie przyjeżdżają tam potomkowie Polaków, szukać tych swoich bliskich pomordowanych. W jednym ze swoich opowiadań pisze pan o takiej sytuacji, kiedy pojechał pan do swojej rodzinnej wioski i przypadkowo spotkał się pan z Ukraińcem, który zamordował chyba kogoś z bliskich i on dowiedział się, że Polak jakiś przyjechał do tej wioski poszukiwać śladów po swoich bliskich i zapytał się pana o pana nazwisko. Z tego, co pan pisze, mieliście taką bardzo indywidualną rozmowę. Z niej wynikło, że taka pewna refleksja się w nim zrodziła, po co to wszystko było. I tak to życie jest nie takie, jakiego oczekiwali. Czy pana zdaniem taka refleksja w tym właśnie pokoleniu, które brało udział w tych zbrodniach, czy to jest powszechne, czy to był przypadek jakiś jednostkowy?
Ja myślę, że to był jednostkowy i odrębny przypadek człowieka bardziej wrażliwego, który nie mógł sobie poradzić z własną zbrodnią, bo on dokonywał tych zbrodni, i mnie powiedział o tym, że dokonywał tych zbrodni i ma swoją pamięcią, ze swoją historią własną, bardzo trudną przygodę, taką trudną historię i musi sobie jakoś to wyjaśnić, wytłumaczyć. Korzysta z tego, że spotkał Polaka i chce mu to powiedzieć. Nawet pytał, czy przebaczy mu to. Ja powiedziałem, że ja nie jestem tutaj od przebaczania, niech przebaczą ci, których pan mordował. To oczywiście nie jest stan powszechny. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Dzisiaj ci, którzy mordowani, świętują na ulicach Kijowa, Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa i innych miast ukraińskich. Uczestniczą w wielkich manifestacjach z czerwono-czarnymi banderowskimi flagami, z portretami Bandery, Szuchewicza, Klaczkowskiego. nie ma w nich poczucia winy, nie mają odrobiny serca, żeby powiedzieć: przepraszamy, dokonaliśmy straszliwych mordów, darujcie nam to, cierpimy z tego powodu. Przeciwnie, jest straszliwa buta i demonstrują to publicznie, a państwo ukraińskie to popiera. Mają swoje sztandary, mają swoje piosenki, mają swoje hymny, mają swoje gloryfikatorów, mają władze, które ich popierają. I to jest dramat, który się ciągnie. I tak długo, jak długo po ukraińskich ulicach będą szli mordercy i będą podnosili sztandary, które ociekają polską krwią, tak długo Ukraina nie będzie państwem wolnym od zła, od tej krwi, która się tam na tej ziemi przelała, na tej polskiej ziemi się przelała. I nie da się tego narodu, tego państwa uratować od jego przeszłości. Ukraińcy muszą sami dokonać głębokiego wejrzenia we własny dramat, bo to jest dramat też ich, chociaż oni zdaje się tego nie widzą jako dramatu. Powinni wejrzeć w swoją własną przeszłość, uderzyć się w piersi, przeprosić Polakom i wtedy dopiero możemy rozmawiać.
Czy pana zdaniem polskie władze państwowe w systemie oświaty zrobiły wiele, żeby prawda o ludobójstwie na Kresach przebiła się do młodego pokolenia na wszystkich szczeblach nauczania? Czy jest to etap tylko badań IPN-u w tej chwili i niewielu pasjonatów?
Tak, to jest bardzo, bardzo ważne, powiedziałbym może najważniejsze z pytań, które dotyczy teraźniejszości, co my robimy z tą zbrodnią, jaką mamy o niej wiedzę, przede wszystkim jaką wiedzę my Polacy mamy. Pan wspomniał o tym, że był czas, kiedy tylko 15% ludzi coś o niej wiedziało. Dzisiaj już wie więcej. A wie pan, dlaczego wie więcej? Nie dlatego, że państwo polskie tę wiedzę upowszechnia. Nie dlatego, że instytucje państwowe, takie jak media, jak uniwersytety, jak szkoły, jak edukacja, jak oświata to czyni, tylko dlatego, że ruchy społeczne, oddolne, ludność sama, która wywodzi się z Kresów, a także wrażliwa ludność nie wywodząca się z Kresów, ale czująca, że prawdę trzeba głosić, dzięki tym środowiskom ta prawda żyje, ale największy wylom w budowaniu świadomości narodowej i tworzeniu tożsamości narodowej zrobił film Smarzowskiego Wołyń. Do Wołynia, tak jak wspomnieliśmy, było te 15%. Po Wołyniu ta świadomość bardzo wzrosła. Dzisiaj możemy mówić, że być może już nawet połowa Polaków wie, być może, bo dokładnych badań nie znamy, ale jeżeli film Wołyń oglądało w Polsce kilka milionów, to już jest coś, prawda? Kilka milionów Polaków oglądało film Wołyń w telewizji i w kinach, także to razem jest spora grupa ludzi. Jak jeżdżę po spotkaniach, to nieustannie słyszę, że dzięki Wołyniowi wiemy, co się tam stało. Na Wołyń powstał w oparciu o moje książki, o moje opowiadania, które Smarzowskiemu bezpośrednio przekazywałem. Także niestety jedyne, co robi IPN, wydaje książki, które związane są z tymi zbrodniami ukraińskimi. No ale na Boga, te książki wychodzą w nakładzie 300-500 egzemplarzy. No jaka to jest wiedza? Nie ma systemu nauczania, nie ma edukacji narodowej. Licea są pozbawione elementarnej wiedzy o Kresach, o zbrodni ludobójczej. Ta ostatnia książka, która tak była chwalona, profesora, zapomniałem jego nazwisko, profesora napisał podręcznik. Tam nie ma słowa o morderstwie.
Historia i teraźniejszość.
Historia i teraźniejszość. Tam nie ma zdania prawdziwego, które by dotyczyło zbrodni. Ja napisałem na ten temat bardzo gorzki, bardzo taki oskarżający profesora artykuł, że zabrakło mu odwagi, zabrakło mu po prostu mądrości, żeby powiedzieć: niestety byliśmy świadkami także tej straszliwej zbrodni, tych apokaliptycznych mordów. Młodzież szkoła nie wie. Jak pójdzie pan do szkoły i spyta pan, jakie znają miasta kresowe, to nie powiedzą panu, może wymienił Lwów, czasami może Wolę, Wilno, ale nie ma wiedzy, nie ma systemu, nie ma edukacji, nie ma porządku w tej całej rzeczy. Doraźne interesy, które trwają między Polską a Ukrainą, niwelują bazę naukową, twórczą, edukacyjną, oświatową, a bez tej bazy nie da się Polakom zaszczepić wiedzy o ich własnych dziejach, a bez wiedzy o własnych dziejach naród karleje, naród nie ma poczucia przynależności do jakiegoś pnia kulturowego. Wyrywanie Polaków z tego pnia kulturowego to jest wielkie nieszczęście.
Czy zadawał pan sobie takie pytanie, dlaczego tak się dzieje?
Tak, oczywiście. Nie tylko ja zadaję takie pytanie.
Także, jak pan może sobie na nie odpowiedzieć?
Także moi...
Jeśli pan chce.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że tutaj u podstaw tego leży tchórzostwo, normalne tchórzostwo. Tchórzostwo władz państwowych, tchórzostwo elit kulturowych, tchórzostwo edukacji narodowej, które to tchórzostwo objawia się tym, że brakuje im godności pewnej, poczucia odpowiedzialności za losy własnego narodu i własnej przyszłości. Tutaj z całą pewnością winne są kolejne rządy. To nie jest sprawa tego rządu, czy tamtego rządu, czy jeszcze poprzedniego. To jest po prostu wina polskich elit, które nie potrafią zdobyć się na bardzo prosty krok, po prostu na sprawiedliwość, na poczucie sprawiedliwości. Tego nie mamy i tak długo, jak nie będziemy mieli, nie będziemy uczestniczyli w tym procesie odradzania się w sprawiedliwości, w godności narodowej, w poczuciu dumy narodowej, w poczuciu odpowiedzialności za własne losy, a także za dobre relacje z Ukraińcami. Bo ja uważam, że te relacje powinny być dobre, że my powinniśmy budować wspólnotę państw, które obok siebie mieszkają i wzajemnie siebie rozumieją. No ale żeby to się stało, to trzeba po prostu z tamtej strony przyznać się do winy, jakoś to wszystko, te wszystkie straszliwe błędy i też ten koszmar naprawić, a ze strony polskiej trzeba przede wszystkim być w prawdzie. Prawdzie i godności. Jeżeli to się nie stanie, to nadal będziemy okaleczeni, będziemy cierpieni, będziemy wewnętrznie w napięciu nieustającym i nieustannie będą pożerały nas konflikty. A nie byłoby tych konfliktów o charakterze międzynarodowym, gdyby państwo polskie zadbało o polskie groby na Kresach, gdyby państwo polskie zadbało o pamięć narodową, gdyby państwo polskie zadbało o Muzeum Kresowe, którego nie mamy, o instytuty kresowe na uniwersytetach, których nie mamy, o edukację. Także to wszystko jest do zrobienia. To jest orka, którą trzeba dokonać.
W Lublinie powstaje Muzeum Kresów. Nie wiem, czy pan słyszał. Jest niezbyt głośno o tej inicjatywie. Chyba ta inicjatywa jeszcze nie jest otwarta i nie funkcjonuje. To tak tylko taka dygresja.
Dygresja to jest dygresja o dużym ciężarze gatunkowym. Bo czym jest muzeum? Muzeum to jest znak pamięci, prawda? Że my tutaj postawiliśmy taki słup pamięci, który mówi o tym, że to jest polska ziemia, że na tej ziemi coś się działo, że mieliśmy jakąś przeszłość. Dlaczego jest Muzeum Żydowskie? Jedno, drugie, powstaje trzecie. A nie ma muzeum, które dotyczy nie tylko wielkiej katastrofy cywilizacyjnej, kulturowej, ale które dotyczy wielkiej historii Polski. Dlaczego my się mamy wstydzić własnej historii? Co to za państwo, które lęka się własnej przeszłości, nie potrafi jej objawić w takim wymiarze, w jaki ona zachodziła, ta historia na naszych oczach. Co to za państwo? To państwo tchórzowskie jest.
Zostało kilka tygodni jeszcze do obchodów 80. rocznicy ludobójstwa na Kresach. Widziałem wystąpienie w Sejmie przedstawicieli liderów środowisk kresowych. Informowali, że zapraszali wiele miesięcy temu władze państwowe do włączenia się w te uroczyste obchody, ale głuche milczenie jest odpowiedzią. Jak pan to odbiera?
Fatalne. fatalnym. Gorszące zachowanie pana prezydenta, z tego co dociera do mnie w jego kalendarzu na lipiec, nie ma jego aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach, które organizują społecznie kresowiacy. A jeśli pan prezydent unika spotkania z własną historią, z własną pamięcią, to nie jest to prezydent godny szacunku. Niestety ja się bardzo zawiodłem na prezydencie polskim i mam nadzieję, że jeszcze zostało trochę czasu. Prezydent się być może jeszcze zreflektuje i zrozumie, że stoi na fałszywym gruncie, że to nie jest dobry czas i dobry moment, żeby unikać odpowiedzialności.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę. Chciałem pozdrowić serdecznie wszystkie środowiska kresowe. Chciałem serdecznie podziękować za rozmowę. No i niech się Lublin trzyma. Piękne miasto, szlachetni ludzie, dobra młodzież. Byłem tam parę razy, mam dobre wspomnienia.
W takim razie do zobaczenia w Lublinie.
Dziękuję, mam nadzieję, że będziemy tam.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Przypomnę, że ten wywiad z panem Stanisławem Srokowskim miałem przyjemność przeprowadzić 16 czerwca 2023 roku, a więc na kilka tygodni przed uroczystymi obchodami 80. rocznicy rzezi na Kresach. Uroczystości te oddolnie i społecznie przygotowują środowiska kresowe. Wtedy nic nie zapowiadało, że najwyższe władze państwowe włączą się w te wydarzenia. Dziś, w przeddzień tych obchodów, już z pewnością mogę powiedzieć, że nie będzie na uroczystościach najważniejszych władz państwa polskiego, nie będzie pana prezydenta Rzeczypospolitej.